Drodzy księża, drodzy bracia i siostry, chciałbym nasze rozważanie rekolekcyjne oprzeć na psalmie, który przed chwilą śpiewaliśmy, na psalmie 51. To jest psalm, który mówi, w jaki sposób możemy się nawracać. To jest psalm, który mówi o miłosierdziu Boga, o Jego przebaczeniu. Rabini, nauczyciele Izraela pytają, czy Pan Bóg w niebie się modli. I odpowiadają, że modli się do siebie samego. Ale o co się modli? O to, aby Jego miłosierdzie było większe niż Jego sprawiedliwość. Aby Jego miłosierdzie było większe niż Jego sprawiedliwość. Wiemy, że sprawiedliwość w świecie jest wymierzana obrazowo wagą, czyli oddanie drugiemu to, co mu się należy. Że jak zgrzeszę, to wydaje mi się, że należy mi się kara. Nie tyle wydaje mi się, tak jest. Ale Bóg okazuje mi swoje miłosierdzie i przebaczenie. Dlatego modli się, żeby zawsze było ono większe. Moi drodzy, w tej drodze nawrócenia ważne jest zobaczyć swój grzech. Pismo Święte mówi, że są dwie kategorie ludzi, czy dwie grupy ludzi. Jedni to są ci, którzy są grzesznikami i widzą swój grzech. Potrafią nazwać swój grzech. Natomiast druga grupa ludzi to są ci, którzy też są grzesznikami, ale nie widzą swojego grzechu. Nie potrafią nazwać swojego grzechu. Czasem jak bywamy w towarzystwie, szczególnie wtedy, jak jest alkohol i ktoś wypije 2-3 kieliszki, to język mu się rozwiązuje i zaczyna dotykać tematów wiary, kościoła, księży i nieraz mówi tak, no z czego ja mam się spowiadać? Nikogo nie zabiłem, nie okradłem. Moi drodzy, widzieć swój grzech to jest wielka łaska. Święty Jan, który jest autorem dzisiejszej Ewangelii, w pierwszym liście swoim mówi o człowieku, który żyje w świetle i o człowieku, który żyje w ciemności. Kto żyje w świetle? Czasem się wydawałoby, że w świetle żyje ten, kto nie grzeszy, a w ciemności ten, co grzeszy. A to nie jest prawda, bo wszyscy grzeszymy. I w świetle jest ten, który widzi swoje grzechy, a w ciemności jest ten, który nie widzi swoich grzechów. Dlatego, moi drodzy, jest wielką łaską widzieć swój grzech. I to jest wielka łaska, że Kościół pomaga nam zobaczyć nasz grzech. Dlatego rekolekcje to też jest taki czas, żebyśmy zobaczyli nasz grzech. Bo nie jest łatwo go widzieć. Bo my czasem, żeby nie zboczyć z tego słowa, które chcę powiedzieć, my czasem spowiadamy się naprawdę z rzeczy trzeciorzędnych. A nie widzimy konkretnych naszych grzechów. Na przykład nie widzisz, że sądzisz drugiego, że w swoim sercu ciągle myślisz o drugim źle, że swoim słowem zabijasz drugiego, że jesteś mordercą i tego my nie widzimy. A przejmujemy się jakimś skwarkiem albo paciorkiem. To jest właśnie żyć w ciemności, nie widzieć swojego grzechu. I ten psalm, mówiłem, że on nam pomaga zobaczyć nasz grzech i pomaga nam się nawracać. Otóż każdy psalm ma swoje okoliczności powstania. Ten psalm 51 należy do tak zwanych psalmów pokutnych w Piśmie Świętym. I autorem tego psalmu jest król Dawid. Otóż on ma takie okoliczności powstania. Była wojna i Dawid miał iść walczyć jako król, ale mu się nie chciało i został w domu. Nie poszedł walczyć. I jak w tym domu był, to zaczął się nudzić, bo nie miał roboty. A człowiek jak się nudzi, zaczyna szukać przyjemności. I Dawid tak samo. I wyszedł sobie na taras i zaczął oczyma wodzić i zobaczył w pewnym momencie kobietę, która kąpała się. I zapragnął jej, zaczął pożądać ją. i kazał ją przyprowadzić do siebie. Ucztował z nią przy stole, jedli, pili, a potem cała ta historia miała finał w łóżku. Potem okazało się, że ona w ciąży jest. I co Dawid robi? Dawid ma plan w głowie, żeby ukryć swój grzech, żeby jego grzech nie wyszedł na wierzch. I planuje ściągać z wojny męża tej kobiety, bo ona była mężatką, Uriasza Chetytę, siada z nim do stołu, suto zastawianego, napił się z nim, upił go, z nadzieją, że Uriasz Chetyta wróci do domu, będzie spał ze swoją żoną Batrzebą i że grzech jego będzie ukryty. Nigdy nie wyjdzie na wierzch. Ale żołnierz, kiedy walczył, to nie wracał do domu. I mimo, że był pijany, spał pod murami pałacu, nie poszedł do żony. I kiedy Dawid o tym się dowiedział, zobaczył, że cały ten plan tak skrytnie uknuty nie wypalił. I pisze list do wodza swoich wojsk, żeby Uriasza Chetytę w czasie bitwy postawił w pierwszym szeregu. I Uriasz Chetyta ginie. I wtedy Dawid bierze Batrzebę, jego żonę, do siebie w ciąży, a ludzie, kiedy patrzą na to, to są pełni podziwu dla króla. Mówi, jakiego mamy dobrego króla, że on się zlitował nad wdową więcej, że ona jest w ciąży i on wziął ją do siebie. Widzicie, to my jesteśmy. Ludzie tak myślą. Widzą to, co jest dostępne dla oczu. A Pan Bóg widzi inaczej. Pan Bóg widzi to, co jest ukryte. Pan Bóg widzi to, co jest w głębi naszego serca. Żona twoja może nie wiedzieć o twoich grzechach. Twój mąż może nie wiedzieć. Moi współbracia w klasztorze mogą nie wiedzieć. Ale Bóg wie. I Bóg robi wszystko, żeby nam pomóc wyjść z naszego grzechu. Żeby nas wydobyć z naszej niewoli. I Pan Bóg posyła proroka Natana do Dawida. I prorok za pomocą pewnej przypowieści pomaga Dawidowi odkryć jego grzeszność. Otóż mówi, że w pewnej miejscowości było dwóch ludzi. Jeden był bogaty, a drugi biedny. I do bogacza przyszli goście. I ten bogacz chciał zrobić ucztę. I co zrobił? Zabrał biedakowi jedyną owieczkę, którą on miał, którą kochał. I zabił ją i wyprawił ucztę. I Dawid, kiedy to słyszy, mówi, że człowiek, który to zrobił, jest godzien śmierci. I prorok Natan wtedy mówi do niego tak: Dawidzie, tym człowiekiem jesteś ty, bo ty Uriaszowi Chetycie wziąłeś jego żonę. Ty z nią zgrzeszyłeś, a potem chcąc ukryć swój grzech, doprowadziłeś do zabójstwa jej męża. I wtedy Dawid widzi swój grzech, widzi tę sytuację, rozdziera swoje szaty i właśnie śpiewa ten psalm. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Tak modli się Dawid. I jego grzech jest przebaczony. I znowu nauczyciele Izraela pytają, dlaczego Pan Bóg tak szybko przebaczył grzech Dawidowi. I odpowiadają, że dlatego anioł miłosierdzia przyszedł do niego od razu, bo Dawid nie ukrywał już swojego grzechu, ale oddał ten grzech Bogu. Moi drodzy, to jest historia, która jest o tobie i o mnie. Bo każdy z nas jest Dawidem. Na różne sposoby grzeszymy. Jeden kradnie, drugi się upija, trzeci cudzołoży. Czwarty sądzi, piąty jest pyszałkiem, szósty jest egoistą, siódmy myśli, że jest lepszy od innych, ósmy szuka jakichś sukcesów i pochwał i uznania u ludzi. To są nasze grzechy. Ale kiedy oddajemy te grzechy w pokorze, tak jak Dawid, to co? To możemy mieć od razu te grzechy przebaczone. Ten psalm pokazuje nam, jak się nawracać, ale pokazuje też nam grzech. I w tym psalmie znajdujemy ten grzech pokazany za pomocą trzech obrazów, trzech słów, bo ten psalm mówi o nieprawości, mówi o winie i mówi o grzechu. I każdy z tych wyrażeń ma swój obraz grzechu. Nieprawość. Na czym polega nieprawość? Na buncie. Jak małe dziecko masz, widziałem moich sióstr, jak było nieposłuszne, coś nie chciało, albo siostra nie dawała dziecku to, co ono chciało, to co? Kładło się na podłodze i nogami uderzało w podłogę. Buntowało się przeciwko temu. I tak samo my, kiedy grzeszymy, buntujemy się przeciwko woli Bożej. Buntujemy się przeciwko Bogu. Drugi obraz to wina. Wina na czym polega? Na tym, że człowiek się odwraca plecami do Pana Boga. Że człowiek zaczyna chodzić swoimi drogami. Pamiętamy, jak Jan Chrzciciel mówi w Adwencie, prostujcie ścieżki swoje. To właśnie, że chodzimy swoimi ścieżkami, a nie idziemy drogami Pana. I trzeci obraz mówi słowo, że grzech. Grzech w istocie swojej jest oszustwem. Że człowiek żyje w oszustwie, to znaczy, że daje się oszukać. Że jego życie jest takie jedno wielkie pudłowanie. Na czym to polega? Że jak jest tarcza i strzelasz z łuku, to strzała nie uderza w tarczę, tylko gdzieś tam po bokach. Spudłowałeś. I właśnie grzech polega na tym, że zostałem oszukany i spudłowałem. W tym psalmie 6 razy użyty jest termin nieprawość i 6 razy grzech. Otóż liczba 6 w Biblii oznacza liczbę niedoskonałą i oznacza, że istnieją pewne braki. Natomiast 2 szóstki, to jest 12, oznacza pełnię braku. To ten psalm chce powiedzieć, że każdy z nas jest radykalnie grzeszny. W tym sensie, że nie ma człowieka bez grzechu. Jak ja stoję przed wami, to pośród was jestem pierwszym grzesznikiem. Wszyscy jesteśmy tu grzesznikami. Jak ktoś mówi, myśli o sobie, że jest święty, no to trzeba go na ścianę powiesić i kanonizować od razu. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. I twoja żona, i twój mąż, i twoje dziecko, i twój kierownik w pracy, i twoja siostra przełożona. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. I ten psalm nas zaprasza do tego, żebyśmy weszli w nawrócenie. Co to znaczy nawrócić się? Uwierzyć, że Bóg mnie kocha i że Bóg chce przebaczyć moje grzechy. To jest nawrócenie. Dlatego jesteśmy zaproszeni dzisiaj, żeby to czynić w czasie tych rekolekcji, także przed świętami. Że Bóg przebacza nam nasze grzechy. Więcej, Pan Bóg nam przebacza i nie wraca nigdy do tych grzechów. Bo Pan Bóg nie pamięta naszych grzechów. Można powiedzieć, że sakrament pokuty to jest taki sakrament niepamięci Boga. Bóg nie pamięta. Nie dlatego, że nie chce pamiętać. Że nie pamięta, bo nie może. Że nie chce pamiętać. W pierwszym czytaniu dzisiaj jest słowo, które mówi: odpuszczę ich występki, a o grzechach nie będę już wspominał. Pan Bóg jest zupełnie inny niż my. Bo przebaczyłaś mężowi, nie? Ale jest jakaś kłótnia, jakieś napięcie, to co robisz? To mu pamiętasz i wypominasz. A? Słyszałem ostatnio takie świadectwo. Mąż mówił o historii małżeństwa, o cudach, jakie Pan Bóg robił, ale mówił tak, że moja żona jest jaka? Że jak dochodzi do jakiegoś sporu, to mówi tak, tak, zrobiłeś to. To w marcu się kłócą, mówi, zrobiłeś to we wrześniu, 18 września o 17:30. Mówi, nie tylko pamięta, co zrobiłem złego, ale pamięta dzień i godzinę. Tacy jesteśmy. A Pan Bóg nie pamięta. Bóg nie pamięta naszych grzechów. Czytałem u kardynała Szymborna, to jest arcybiskup Wiednia, że pewnego dnia do kurii biskupiej przyszła kobieta, która mówiła mu, że Pan Jezus do niej przychodzi, że ma objawienia, że z Jezusem rozmawia. I kardynał mówi, to muszę to zweryfikować. I mam do Pani prośbę, że jak następnym razem przyjdzie Jezus, to proszę Go poprosić, aby wyjawił Pani sekretne grzechy kardynała, czyli jego grzechy. I jakiś tam czas minął i kardynał spotyka ponownie tę kobietę w kurii. Zaczynają rozmawiać. I ona mówi, że Jezus znowu był u niej, że rozmawiała z Jezusem. I wtedy kardynał zapytał, a spełniła Pani moją prośbę? zapytała Pani Jezusa, by wyjawił Pani moje grzechy? A ona mówi, oczywiście. I co usłyszała Pani od Jezusa? A Jezus powiedział do mnie tak, idź do kardynała i powiedz mu, że nie pamiętam jego grzechów. Piękne. Pan Bóg nie pamiętał naszych grzechów. Jak Bóg przebacza nam grzechy, to jakby rzucił je za swoje plecy. Nie ma ich. Patrzy na mnie i nie widzi mojego grzechu. Dlatego konfesjonał jest miejscem niepamięci Boga, ale konfesjonał to jest przedsionek nieba na ziemi. Że my, kiedy w konfesjonale jesteśmy, wyznajemy nasze grzechy, Bóg nam wszystkie przebacza. Jeśli wyznajemy je szczerze, mamy skruszone serce i naprawdę chcemy odwrócić się od naszego grzechu, Bóg zawsze nam ten grzech przebacza, zawsze. Dlatego prośmy o to światło, byśmy widzieli nasz grzech, prośmy o wiarę w przebaczenie i prośmy w tę wiarę, że Bóg nas kocha, bo miłość przebacza, miłość przebacza. Moi drodzy, świat dzisiaj nas zaprasza, żeby szukać gdzieś pomocy wszędzie, gdzie się da. Trzeba, nie mówię, że nie. Na przykład do psychologa czy do psychiatry. Trzeba pójść jak potrzeba. Trzeba leczyć się. Ale pamiętajmy, że żaden psycholog i żaden psychiatra nie ma daru przebaczenia grzechów. Że uczciwy psycholog i uczciwy psychiatra na końcu powie, proszę Pani czy proszę Pana, proszę udać się do księdza. Nie, że ksiądz przebacza, tylko ksiądz ma taki dar, taką posługę, żeby posługiwać nam w przebaczeniu naszych grzechów. Dlatego, drodzy bracia i siostry, życzę Wam, byśmy wszyscy mieli to doświadczenie tego przebaczenia. Żebyśmy wszyscy wołali z głębi serca, tak jak Dawid wołał tym cudownym psalmem, że dzisiaj możecie wrócić do domu, wziąć swoje Pismo Święte i tam, gdzie są psalmy, otworzyć na tym 51. psalmie. Cudowny psalm. Kościół w każdy piątek tym psalmem się modli. Ci, którzy odmawiają brewiarz, zawsze w piątek modlą się tym psalmem. Dlatego zakończymy też nasze rozważanie, jakby powtarzając te słowa. Ja będę mówił pierwszy, a wy głośno za mną powtarzajcie. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy. I oczyść mnie z grzechu mojego. Amen.